Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Brat Damian Wojciechowski.
Papież rozesłał na misję 257 rodzin ze wspólnot neokatechumenalnych. Włoscy katolicy walczą z pedofilią. W Indiach rodzina zamordowanej zakonnicy przebaczyła zabójcy. Witam Państwa 18 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Odpowiedzieliście na powołanie do ewangelizacji. Błogosławię Pana za to, za dar drogi neokatechumenalnej i za dar każdego z Was. Tymi słowami powitał papież w auli Pawła VI wspólnoty neokatechumenalne z rodzinami z różnych krajów, w tym także z Polski. W czasie audiencji papież rozesłał 257 rodzin mających ponad 1200 dzieci z misją Ad Gentes na wszystkie kontynenty, a wraz z nimi 57 księży. Udadzą się one do najbardziej zdechrystianizowanych czy zupełnie niechrześcijańskich miejsc na całym świecie. Nie będzie dla was łatwe życie w dalekich krajach, w innych kulturach. Łatwo tam nie będzie, ale to jest wasza misja. A robicie to z miłości, do Matki Kościoła. Dobra nowina musi wciąż powracać, bo inaczej wierze zagraża, że stanie się zimną i martwą doktryną. A głosić Ewangelię jako rodziny, żyjąc w jedności i prostocie, to już głoszenie życiem, piękne świadectwo, za które jestem wam bardzo wdzięczny. Dziękuję wam w imieniu własnym i całego Kościoła za ten gest pójścia w nieznane i cierpienia. Bo tam będzie cierpienie, ale też radość chwały Bożej, chwały Krzyża. Towarzyszę wam słowem zachęty. Ja zostaję tutaj, ale sercem idę z wami.
Col cuore vado con voi. Grazie.
Ponad milion fotografii i filmów, 125 tysięcy stron www w ciągu 12 lat, z czego 10 tysięcy w ostatnim roku. Setki tysięcy dzieci zaangażowanych w pedofilską pornografię, od niemowląt do tych w wieku 12-13 lat. To wynik monitoringu internetu prowadzonego przez włoskie stowarzyszenie Mater Onlus. Założyciel stowarzyszenia mającego za cel walkę z pedofilią i pomoc jej ofiarom, ksiądz Fortunato Di Noto, poinformował, że tylko w zeszłym roku stowarzyszenie przekazało na policję 3169 doniesień o stronach pedofilskich w internecie, szczególnie w sieciach społecznościowych.
Centrum kultury pedofilskiej jest Europa, gdzie ciągle próbuje się również poprzez produkcję filmów dokumentalnych i przy pomocy pseudofilozoficznych argumentów lub nazywając gwałt miłością usprawiedliwić wykorzystywanie seksualne dzieci. Najwięcej stron w internecie zawierających dziecięcą pornografię otwieranych jest w Rosji, a następnie na Słowacji. Stowarzyszenie Mater Onlus przy pomocy telefonu zaufania stara się pomagać w różnych sprawach związanych z pedofilią. W ciągu 13 lat udzielono pomocy ponad 1000 ofiar tego procederu.
Ucałuję jego ręce, bo na nich jest krew mojej córki. Tak powiedziała do Klaryski Salmy Paul jej matka, kiedy ta zapytała ją podczas wizyty na grobie córki, co by zrobiła, jeśli by spotkała jej zabójcę. Siostra Rani Marii była franciszkanką z Kerali, która pojechała do stanu Madhya Pradesh, by pracować tam wśród najuboższej ludności plemiennej. Pomagała wieśniakom rozwijać ich gospodarstwa, zdobywała dla nich kredyty i budowała im studnie. Jej działalność nie spodobała się miejscowym bogaczom, którzy podjudzili młodego hinduistę do ataku na siostrę. Samunder Singh zamordował indyjską zakonnicę w 1995 roku 57 uderzeniami noża.
Jak wspomina siostra Selmy Paul, trzeba było wielu lat, aby przebaczyć zabójcy. Samunder myślał, że nikt nie może mu przebaczyć. Jednak papież Franciszek mówi, że miłosierdzie jest większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który wybacza. Cała rodzina zamordowanej zakonnicy wybaczyła zabójcy, a siostra Selmy podczas wizyty w więzieniu w dniu indyjskiego święta miłości braterskiej założyła mu na rękę czerwoną bransoletkę oznaczającą więź braterską. Następnie rodzina zamordowanej wystosowała do gubernatora prośbę o ułaskawienie, która została przyjęta. Po wyjściu z więzienia Samunder spotkał się z matką zamordowanej zakonnicy, która przywitała go słowami: "Teraz jesteś moim synem, cieszę się, że tu przyszedłeś".
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Zapraszamy dziś na program o muzyce liturgicznej i o tym, w jaki sposób modlitwa śpiewem zmienia ludzkie serce. Z Pawłem Bębenkiem, muzykiem, śpiewakiem, dyrygentem, a także twórcą muzyki liturgicznej rozmawia Katarzyna Piekarczyk z Radia R z Lublina. Zapraszamy na nasz magazyn.
Jak zaczęła się Pana przygoda z muzyką liturgiczną?
To jest bardzo długa historia, dlatego że moja przygoda zaczęła się dzięki mojej żonie, która jest z wykształcenia altowiolistą. I kiedy będąc studentem w Krakowie poznałem Laurę, trafiłem do Dominikanów Duszpasterstwa w Krakowie. I tam się po raz pierwszy zetknąłem z muzyką wokalną.
Dzisiaj muzyka liturgiczna, można powiedzieć, że przeżywa taki renesans?
Z tego, co obserwujemy, nie tylko tutaj w Lublinie, ale w całej Polsce i poza granicami Polski, rzeczywiście jest ogromna potrzeba, żeby się zajmować tym gatunkiem właśnie. Ale nie wiem, czy to chodzi tylko i wyłącznie o muzykę liturgiczną, czy to nie jest głębsza potrzeba poszukiwania piękna, takiej potrzeby szeroko pojętego piękna. No moje zaangażowanie polega na tym, że ja Bogu dzięki mogę zajmować się tym, czym lubię się zajmować, to znaczy pracą twórczą, zarówno od strony kompozytorskiej, ale też od strony wykonawczej. I to jest dla mnie piękny prezent od Boga, że pozwala mi na to, co ja tak naprawdę lubię, daje mi pełną wolność w tych działaniach i czuję się spełniony w tym, co robię.
A jak powstawały te takie najsłynniejsze, można powiedzieć, kompozycje?
No, każdy z tych utworów ma swoją historię i one najczęściej są okupione jakąś ofiarą, bardzo różnymi ofiarami. Są takie, które powstawały w bardzo trudnych dla mnie momentach, w relacjach z ludźmi na przykład. I szukając ratunku i tak naprawdę poszukiwałem Boga i spotkania z Nim tak naprawdę. I wtedy przychodziły różne prezenty w postaci różnych utworów. Są też takie, które powstawały na przykład schodząc przełęczy kościeliska do Murowańca. Dostawałem w prezencie na przykład fragmenty muzyki, które do dzisiaj pamiętam, a które są używane też. A są też takie fragmenty, które powstawały, że w bardzo trudnych momentach cierpienia fizycznego, bo w czasie pobytu w szpitalu. Bracia Dominikanie bardzo się troszczą i robią to od połowy lat 80. mniej więcej. Tutaj z kolei należy wymienić ojca Andrzeja Bujnowskiego, obecnie ojca w klasztorze w Poznaniu, którym z współbraćmi adaptował z kolei francuską dominikańską muzykę. Może dlatego jest dominikańska, że dużo tych fragmentów dominikańskich, które funkcjonują nie tylko we wspólnocie braci w Krakowie, ale i nie tylko w klasztorach dominikańskich, ale w całym kościele w Polsce. Dzięki André Gouzowi, Francuzowi, który rzeczywiście ogromną muzykę, odnowę liturgiczną zrobił we Francji.
Pan tak to odczuwa, że to jest Pana misja, taka konkretna bardzo w Kościele dzisiaj?
Tak to czuję rzeczywiście. No nie przypadkiem Pan Bóg postawił na mojej drodze konkretne osoby, które miały wpływ na moje wykształcenie muzyczne, ale też na rozwój duchowy. Jakby tak z perspektywy czysto ludzkiej, patrząc na mój zawód jako technik elektryk pierwszy, a potem pewne konkretne plany właśnie w obecności osób, muzyków, świetnych muzyków z całej Europy, obok mnie, jednak Pan Bóg też działa w nas, dając nam ludzi obok. Obserwuję, staram się być posłuszny, obserwuję, co się dzieje wokół mnie i wszystko wygląda na to, całe moje doświadczenie ponad 20-letnie tej pracy muzycznej, jakby pokazuje, że te owoce, które są wynikiem naszej pracy, rzeczywiście są w dobrym kierunku.
To chyba najważniejsze owoce, że możemy modlić się tymi tekstami tak naprawdę.
Znaczy generalnie to, czym my się zajmujemy tutaj z obecnym obok mnie Piotrem, właśnie jest mówienie ludziom tak naprawdę, uświadamianie tego, że nie wystarczy być dobrym technicznie. Owszem, o tym tu ojciec Tomasz dzisiaj na rozpoczęcie tych warsztatów wspomniał. Jestem ogromnie wdzięczny za to, bo to bardzo ważna informacja, że nie wystarczy sam warsztat. Owszem, robimy to, żeby to było jak najpiękniejsze, no ale tutaj się nie kończy. Muzyka liturgiczna zaczyna się wtedy dopiero, kiedy do tego warsztatu dodajemy serce. No i tak naprawdę każdy z wykonawców, jeśli chodzi o muzykę liturgiczną, powinien być świadkiem tego, czym się zajmuje. Jeżeli chór uobecnia tak naprawdę, bo tym się zajmujemy, my nie śpiewamy, tylko my dzięki dźwiękom uobecniamy Chrystusa, Logosa. Więc to jest dosyć istotne, żeby żyć w prawdzie z tym, co się robi.
Tak naprawdę śpiew to modlitwa.
Tak, w dużym skrócie rzeczywiście modlitwa, bo są różne definicje też modlitwy, prawda? Dla mnie osobiście jako muzyka śpiew jest wyznaniem wiary. Modlitwą, dlatego ja osobiście jak piszę muzykę, łatwiej mi pisać muzykę do tekstów, które są bezpośrednio adresowane do Boga. Bo można opowiadać o wielkości Boga, prawda? I można śpiewać o Jego chwale, będąc daleko od Niego. Są tacy ludzie, prawda? I też żyjemy w takim czasie, że jesteśmy obok. A to, co najcenniejsze, to jest dzielenie się ze sobą. Zarówno w środku zespołu, w chórze, że chórzyści dzielą się wiarą między sobą. I tak naprawdę to też jest pierwsze świadectwo. Widzą, czy są wiarygodni wobec siebie, czy nie. A potem możemy wyjść dalej i być świadkami dla innych.
Jak pan patrzy na rozwój też innych ruchów? Bo można powiedzieć, ja tak to obserwuję, że mamy tak jakby dwa ruchy w kościele. Mamy gospel na przykład, który jest bardzo modny i tak prężnie rozwija się. A z drugiej strony właśnie tę muzykę liturgiczną.
Tak, bardzo lubię obserwować to, co się dzieje w sytuacji gospel, dlatego że to jest bardzo emocjonalna muzyka. Natomiast wiara nie kończy się na emocjach. Wiara kończy się na uczynkach. Jeśli chodzi o to pytanie, to byłem raz świadkiem przepięknego zjawiska, jak jeden z reporterów prowadził rozmowę z uczestnikiem warsztatów gospel. I pytał uczestnika, no jak tam warsztaty gospel? Na co młody chłopiec, tak już prawie nic nie mówiąc, no fantastycznie, no chyba słychać, że tak śpiewałem, że zdarłem sobie gardło. I to jest cytat. No i nie o to tutaj chodzi, żeby zdzierać sobie gardło. Chodzi o to, żeby pracować dobrze, nie na poziomie emocji, bardzo dobrze technicznie, bo dzięki temu też słowo wybrzmi lepiej, w dobrym narzędziu. Jakość też będzie bardziej wiarygodna. Te ruchy się rozwijają, my też patrzę na to, co się dzieje nie tylko w gospel czy muzyce liturgicznej, ale jest takie zjawisko od ponad 20 lat w Polsce, że jest rozwój muzyki rozrywkowej też. No, nie tylko w środowisku katolickim, ale to też jest piękne, że bracia protestanci, zespół choćby TGD, prawda? No tutaj na gruncie lubelskim mamy wspaniały zespół Gospel Rain Grzegorza Głucha. Ludzie często zwracają się do mnie czy do moich kolegów, którzy współprowadzą ze mną warsztaty, z podziękowaniami za doświadczenia warsztatowe. I bardzo często to są doświadczenia mocno duchowe, że doświadczyli czegoś, czego w życiu nie doświadczyli, tak naprawdę obecności Boga, dzięki temu, że mogli usłyszeć śpiew. Były też takie spotkania, mam w swoim doświadczeniu, z ludźmi, którzy cierpieli fizycznie i bali się tego cierpienia, a po uczestnictwie, niekoniecznie aktywnym, ale też biernym, tylko dlatego, że znajomi tych ludzi uczestniczyli w warsztatach, a oni przyszli jako słuchacze, nagle zmieniło się dla nich pojęcie cierpienia. Że to, czego doświadczają, jakieś cierpienie fizyczne, to było akurat po warsztatach, które były w Wielkim Poście, więc też tematyka była bliska cierpienia Jezusa. I dziękowali, odkrywali to, że no wiadomo, że nie przestawało ich boleć, ale widzieli nadzieję tego, co się dzieje w ich życiu. Więc te doświadczenia są bardzo konkretne i bardzo duże. No z takich dla mnie osobiście mocnych doświadczeń jest świadectwo jednej z pań, która po wysłuchaniu modlitwy, którą napisałem i zatytułowałem Jucznia w intencji dzieci nienarodzonych, utwór trwający 40 minut i który jest dziękczynieniem za życie. No i w trakcie koncertu pojawiła się pani, która raz dokonała w swoim życiu aborcji i przyszła w ciąży na koncert z decyzją, że następnego dnia idzie na zabieg. A po koncercie podeszła do organizatorów i to są pośrednie podziękowania. I podziękowała za to, że mogła być w tym miejscu i postanowiła, że następnego dnia jednak już nie pójdzie na zabieg, a nadała imię swojemu dziecku. I to było niezwykłe doświadczenie. No i takich zjawisk mamy rzeczywiście takich doświadczeń bardzo dużo. I dlatego się angażujemy tak bardzo w tą pracę, bo to jest jedyny powód, dla którego warto to robić. Oprócz piękna muzyki i dźwięków i doświadczenia spotkania z drugim człowiekiem, wykonawcą i słuchaczem, to pierwszym zadaniem tej muzyki jest to, co widzimy w Starym Testamencie, kiedy Dawid przychodzi do Saula i gra mu piękna muzyka, a tak naprawdę się modli, uwielbia Boga dźwiękami.
No bo co dzieje się w człowieku, kiedy otwiera się, prawda, na modlitwę, bo to jak modlimy się też jakoś tam w duchu też, prawda, i gdzieś tam uwielbiając też Boga, prawda, przez dźwięki, to też przemieniamy siebie.
Myślę, że to Bóg nas przemienia tak naprawdę, a my pozwalamy tak naprawdę się Bogu przemieniać. Pan Bóg ma cudowne narzędzie dotarcia do nas. Muzyka jest takim narzędziem i to jest niesamowite, że jakby dociera w nasze serca i głęboko w duszę z pominięciem intelektu często. Myślę, że większość ludzi na świecie ma takie doświadczenie, że słuchając różnej muzyki, odczuwa jakieś pragnienie czy niepokój, piękna, w sensie łez.
Plany na przyszłość, co jeszcze chciałby pan przekazać, co jeszcze skomponować? Jakie utwory dotyczące jakiej treści szczególnie dzisiaj?
No ja sam też będąc jakby posłusznym i słuchając uważnie tego, co Pan Bóg do mnie mówi w różny sposób, poprzez ludzi, mam ogromne pragnienie napisać muzykę do tekstów, które najczęściej dostaję na modlitwie, do tekstów z proroka Izajasza. One są pełne nadziei i pełne miłosierdzia, tak bym to nazwał. Rzeczywiście żyjemy w czasach, które potrzebują otwarcia na miłość Boga i myślę, że to takie moje pragnienia, jeśli chodzi o liturgię, bo pragnienia nie liturgiczne, a takie muzyczne też mam, to zająć się też muzyką filmową. No na pewno o dobrych treściach. Myślę, że najchętniej do filmów fabularnych, bo do dokumentu już się udało, że tak powiem, nie tyle napisać, co pojawić się fragmentarycznie w postaci moich dźwięków w różnych dokumentach. Czy lubię się rozwijać inaczej. No, muzyka daje też nieskończoną możliwość, jeśli chodzi o rozwój jako kompozytora. Więc to jest też piękne, że to nie kończy się. Ta przygoda z muzyką się nie kończy. Zarówno od strony wykonawczej, tak samo od strony kompozytorskiej.
A jak pan ocenia takie ewangelizowanie przez muzykę, ale chodzi mi tutaj o muzyków może bardziej trochę rockowych, powiedzmy zespół Lux Torpeda albo różni raperzy i czy widziałby się pan w takim zestawieniu muzycznym z kimś?
Ja myślę, że to jest dobre narzędzie, w sensie muzyka do tego, żeby się nim posługiwać do ewangelizowania. Szczerze mówiąc, nie rozumiem trochę, podziwiam, jestem pełen podziwu dla Roberta Friedricha Licy, który robi to, co robi. Znam jego przeszłość też i wiem, jaką drogę przeszedł, żeby się nawrócić i to jest piękne, że jest świadkiem, no choćby jego obecność w mediach i to takich mało sprzyjających wierzę. Jego rozmowa z Wojewódzkim, to było niesamowite świadectwo trwające kilkadziesiąt minut. Pokora, prostota, posłuszeństwo Roberta i to było piękne. Natomiast jeśli chodzi o jego posługiwanie się językiem muzycznym, to jest dla mnie nie zaakceptowania z czystych względów muzycznych. Mam troszkę inny pogląd na... Rozumiem, że są ludzie, do których potrzebujemy dotrzeć, którzy posługują się właśnie tym językiem. Natomiast jest to język no chyba nie do końca dobry, w sensie czysto fizycznym. To jest muzyka z racji brzmienia, która rozbija wewnętrznie człowieka. Czy rytmem, czy dynamiką dźwięku i tak dalej. To jest bardzo trudne narzędzie, więc jak najmniej bym go używał, żeby ewangelizować. To osobiście. Rap i hip-hop no to są akurat rzeczy bezpieczne mniej więcej. Dla mnie heavy metal i ciężki rock, i te gatunki są bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o użycie jako czysto narzędzia. Pomijam treści, czy to jest treść mniej lub bardziej religijna.
Takie największe owoce warsztatów, które państwo prowadzicie?
Chyba największym owocem tych warsztatów jest to, że one się nie kończą i dla nas największą radością jest, jak ludzie do nas wracają po warsztatach, mimo tego, że ciężko pracują. I to jest niesamowite, że to jest taki obraz Kościoła, który powstawał jeszcze za czasów apostołów. Niesamowite, że się pojawiali po dwóch w jednym miejscu i potem szli w kolejne, bo zostali zapraszani w kolejne miejsce. To jest niesamowicie. I to widać, że to jest też nikt z nas nie robi tego marketingowo, nie planujemy tego. To tak, reklama. Tylko to jest bezpośredni kontakt z człowiekiem i jakby to bazuje na prawdzie i na obecności Ducha Świętego, tylko i wyłącznie. I to jest niezwykle cenne, że to jest ten kierunek, że to nie my planujemy, tylko to Pan Bóg układa, ewidentnie.
Pawłem Bębenkiem rozmawiała Katarzyna Piekarczyk z Radia R z Lublina. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.